Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużył termin naboru wniosków do 30 czerwca o przyznanie środków na modernizację i inwestycje w gospodarstwach rolnych. O tym, na jakie cele będzie można otrzymać pieniądze, będziemy dzisiaj między innymi rozmawiali. Naszym gościem jest Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego.
Dzień dobry Państwu.
Państwo też mogą, jeżeli taka jest potrzeba, zadawać pytania związane z tą sprawą. 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Jak wygląda do tej pory nabór wniosków, jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw rolnych?
Panie redaktorze, najpierw chciałbym przekazać bardzo fajny komunikat dla lubuskich rolników. Dzisiaj zakończyliśmy wydawać decyzję o pomocy suszowej za rok 2019, a w zeszłym tygodniu wydaliśmy 1450 decyzji pomocy suszowej i dlatego nasi rolnicy będą mieli już dzisiaj pieniądze na kontach. Niektórzy już powinni mieć w poniedziałek, z czego się bardzo cieszę. Dotrzymaliśmy słowa, udało nam się wypłacić pomoc publiczną całkowitą dla województwa lubuskiego.
Nawiązując jeszcze do tego, co pan powiedział, to teraz chyba się zmieniła trochę opcja. Już pomoc jest w drugą stronę, od zalania. Będzie na południu Polski, ponieważ tam właśnie te deszcze i burze i grad powodują straty w rolnictwie teraz, tak?
No jak się okazuje, Polska nie może być ominięta przez wszystkie możliwe, no bym powiedział, plagi, ale nie egipskie, tylko klimatyczne. Bardzo przykre, bo wiadomo, że to będą dość duże straty, zalanie pól, grady, inne rzeczy. Wiem, że już są powołane komisje w dwóch powiatach.
W naszym regionie jest na razie spokojnie, jeżeli chodzi o te sprawy, tak? Te deszcze są, ale w miarę stonowane.
Nie mieliśmy żadnych sygnałów, jeżeli chodzi o związane z deszczem nawalnym, gradem. Wiem, że były początkowe sygnały na początku roku, że może wystąpić klęska suszy, ale patrząc na to, co się dzieje, nie podejrzewam, żeby to było już w tej chwili zagrożeniem dla województwa lubuskiego. Może gdzieś wystąpić ewentualnie w niewielu gminach. Ale to jest działanie jeszcze miesiąca marzec, kwiecień.
Ten deszczowy maj, czerwiec to dobrze prognozuje, że tak powiem, zbiory?
Myślę, że tak, ale to od tego powinni się wypowiedzieć specjaliści. Ja bardziej pomagam rolnictwu poprzez wydawanie decyzji.
Skupmy się w takim razie na tej pomocy, która mówi o tym, że rolnicy mogą swoje gospodarstwa modernizować. Co to znaczy dokładnie modernizować gospodarstwo rolne?
Panie redaktorze, może zacznę od tego, że tak pan wspomniał, termin został wydłużony naboru wniosków w ramach modernizacji gospodarstw rolnych na bardziej popularnym obszarze, w obszarze D, czy na racjonalizację technologii produkcji, a także na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych do 30 czerwca. No modernizacja, jak można powiedzieć, to wskazuje, dotyczy modernizacji w obszarze środków trwałych, zakup maszyn, zakup urządzeń do produkcji rolnej, budowę czy modernizację obiektów inwentarskich, czyli wszystkie jakby koszty, które są ponoszone, dotyczą jakby zwiększenia rentowności produkcji rolnej.
Czyli bardziej efektywne będzie to.
Będzie bardziej efektywne, tak. Odświeżamy swój park maszynowy, zakupujemy nowe maszyny, czy też modernizujemy obiekty inwentarskie.
A takie przykłady, bo jeżeli ktoś składa wniosek, to musi wykazać, że brakuje mu tego nowoczesnego sprzętu, czy po prostu chce rozbudować i bez wnikania, że tak powiem, w jego historię prowadzenia działalności mogą Państwo to wsparcie udzielić?
Może tak powiem, że jak to jest inwestycja, która musi w pewnym sensie być opłacalna ekonomicznie. Musi być też racjonalność zakupowanych maszyn. Stąd też pracownicy agencji mają obowiązek sprawdzić, czy taka maszyna, czy takie urządzenie, tudzież obiekt budowlany, który będzie budowany czy też modernizowany, przyczyni się w gospodarstwie do zwiększenia efektywności produkcji rolnej. To nie ma tak być, że ktoś sobie wymyśli, że kupię maszynę, czy powiedzmy urządzenie, które tak naprawdę nie będzie związane z produkcją rolną. Ono musi przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej.
Czyli jeżeli ktoś ma na przykład 5 hektarów i kupuje kombajn, to już będzie wątpliwa sprawa.
Wątpliwa sprawa, tak. No to będzie wątpliwa sprawa. Więc jakby tutaj ci, którzy rolnicy, którzy chcą inwestować, to sami wiedzą, co potrzebują tak naprawdę. My tylko tak naprawdę oceniamy, czy te maszyny faktycznie są w tym momencie akurat, odpowiadają wielkości skali produkcji.
Co trzeba zrobić, żeby ewentualnie uzyskać taką dotację?
Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie u nas, wypełnić kilka formalności, czyli wypełnić biznesplan, dołączyć do tego niezbędne załączniki. Jeśli oczywiście to dotyczy na przykład inwestycji o charakterze budowlanym, to należy też przedłożyć projekt budowlany, kosztorys inwestorski. Na podstawie tych wszystkich dokumentów oceniamy inwestycje i później w efekcie końcowym podpisujemy umowę z takim rolnikiem na dofinansowanie inwestycji, którą później finansujemy na podstawie drugiego wniosku o płatność, na podstawie złożonych dokumentów finansowych.
Zaraz wrócimy do rozmowy o modernizacji, ale jest z nami już Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieliśmy przed chwilą dobrą informację, jeżeli chodzi o... Dyrektor przedstawił, że wszystkie wnioski już programu Susza zostały już właściwie wypłacone w naszym regionie, także rolnicy na konta dostają pieniądze. To dobra chyba informacja.
Panie redaktorze, na pewno jest to bardzo dobra informacja, tylko powiem tak, ja przed chwilą zakończyłem Lubuskie Forum Rolnicze i przedtem miałem posiedzenie Lubuskiej Izby Rolniczej, gdzie no, wielu rolników zgłaszało, że otrzymało tylko 50% tej płatności. Teraz na dniach, nie w 100%, a 50% rolników, 50% tych należności, które mieli otrzymać. Także no, nie wiem, jak
to... Dyrektor zaprzecza tutaj, panie dyrektorze, jak to jest?
Ja mam...
Momencik, panie prezesie, tutaj mamy od razu dyrektora.
Ja mogę powiedzieć, że wydaliśmy decyzję w 100% wnioskowanych oczywiście i sprawdzonych i zweryfikowanych wniosków. Mam raporty z poszczególnych biur powiatowych, że decyzje zostały wydane w 100%, tym bardziej mam potwierdzenie, bo żeśmy wypłacili tą kwotę na 147 milionów złotych w województwie lubuskim, począwszy od zeszłego roku. Teraz transza poszła na 47 milionów złotych.
Dzisiaj poszła, tak?
No dzisiaj jest już zamknięte, bo to już trwa od piątku wydawanie decyzji, a płatności następują po 36 godzinach, bo wypłaca Warszawa, nie my. Mhm.
Rozumiem, wiem, że to Departament Finansów wypłaca, czyli pytanie, panie redaktorze, troszeczkę było inaczej zadane. Czy rolnicy dostali? Rolnicy nie dostali, to na temat decyzji żeśmy się nie wypowiadali. No są rolnicy, którzy zgłaszali mi dziś podczas posiedzenia Lubuskiej Izby Rolniczej, że otrzymali tylko 50% należności, które komisje im wyszacowały. Ale jeżeli no, te pieniążki są, no to 36 godzin musimy poczekać, żebym ja mógł odpowiedzieć, czy rzeczywiście wszyscy rolnicy otrzymali.
Panie prezesie, decyzję rozpoczynaliśmy wydawać w środę w zeszłym tygodniu i twierdzę, że niektórzy rolnicy powinni już dostać pieniądze w zeszłym tygodniu.
100%, tak?
Tak, 100%.
Panie dyrektorze, potwierdzam. Niektórzy rolnicy otrzymali, ale są też tacy, którzy mówią,
że połowę tego kwoty dostali.
Tylko połowę dostali. No to mówię, to jest informacja sprzed godziny, bo zakończyłem walne posiedzenie Lubuskiej Izby Rolniczej i właśnie do mnie były takie pytania, dlaczego 50% dostają, no dlaczego to nie jest 100% z tym, co było obiecane. Takie informacje dziś padały na walnym zgromadzeniu tych delegatów.
Panie prezesie, może być taka sytuacja, że w wyniku indywidualnej decyzji kierownik biura podjął decyzję, że nie wypłaca, ale to na podstawie dokumentacji. Z Warszawy mamy zalecenie, płacimy w 100%.
Czyli mam nadzieję, że ci rolnicy dostaną te środki jakby wyrównane.
Nie można było wydać decyzji, która by mówiła, że wypłacamy 50% środków, bo byłaby to forma zaliczki. My wydajemy decyzje końcowe i wydajemy je na podstawie dokumentacji, które mamy w biurach powiatowych.
To myślę, że to trzeba wyjaśnić tę sytuację.
Jeżeli
nie?
Tak, bardzo proszę po zakończeniu, żeby przedstawić, który rolnik jak wygląda i ja jestem w stanie dzisiaj do godziny 15 sprawę wyjaśnić.
Także... Panie dyrektorze, jestem w stanie podać nazwisko, bo to jest delegat zresztą...
Bardzo proszę.
Nie chciałbym...
To po 15 po programie będziemy ewentualnie się komunikować. Dobrze. Panie prezesie, jeszcze chciałem zapytać właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, o suszy. A jak teraz sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o suszę? Bo mamy maj, czerwiec, który... No, tych opadów jest sporo. W naszym regionie również.
No, Panie redaktorze, nie powiedziałbym, że mamy sporo opadów, bo dzięki tym 6 stacjom, które mamy od 2 lat, które funkcjonują na naszym terenie, Jung w sposób, no myślę, że dosyć dokładny pokazuje. I niedawno był trzeci odczyt monitorowania, gdzie bardzo wyraźnie, czyli w pierwszym, w drugim, w trzecim mieliśmy to samo, województwo lubuskie. 82 gminy są objęte suszą, z czego susza no, zależy od gminy. Jest to od 67% do 50%. I mogę powiedzieć tak, że opady rzeczywiście, opady występują, ale one występują punktowo. Przykładowo od mojej miejscowości jest około 6 km z Nowa Sól dalej. Niedawno tam było oberwanie chmury, u mnie spadło 2 litry wody. Patrząc na pomiary na stacji, to od 1 marca do dnia wczorajszego na moją gminę spadło tylko 34 litry wody. I tu nie możemy powiedzieć, że jest u nas dobrze. Ja się obawiam, bo medialnie widzimy te przekazy z południa, ze wschodu, z centralnej Polski. Tam mamy tragedię, bo mamy w niektórych miejscach powódź. Ale no niestety nie dotyczy to województwa lubuskiego, co jest potwierdzone przez Instytut Spuław.
Czyli ta pogoda tylko troszkę pomogła rolnikom w tym sensie, że no, te nawilżyła, że tak powiem, glebę, tak?
Panie redaktorze, ona nie nawilżyła. U nas jest brak od 170 do 220 litrów wody w okresie wegetacji na 1 metr kwadratowy. My potrzebujemy od 280 do 320 litrów w tym momencie, kiedy jest wegetacja. Ona tak, no, niektórzy rolnicy, tak nawet dzisiaj rozmawiałem w kuluarach, no, czy ten opad pomógł? Niektórzy mówią, nie, zaszkodził, bo ja siano skosiłem. Chociaż nie ma tego siana, bo zbiory to rzędu 30% tego, co powinniśmy mieć, to w tej chwili tak siana wyglądają. Zboża jare, w niektórych miejscach praktycznie one będą niekośne. Z burakami wielka tragedia. Kukurydza w przeciągu tygodnia, ona już będzie kwitła. Także mając 40 centymetrów, gdzie 100 kilometrów od naszego województwa, od naszego miejsca teraz, od Zielonej Góry, 100 kilometrów dalej kukurydza już ma prawie 2 metry wysokości, u nas to jest 40 centymetrów. Właśnie przed chwilą przejeżdżałem koło takiej plantacji. Ale mówię, no, w niektórych miejscach punktowo spadło i 70 litrów wody i 80, były takie opady, ale większość naszego województwa, zresztą Puławy to potwierdzają, w 82 gminach mamy suszę. Czyli u nas jest bardzo źle.
Mam nadzieję, że w te wakacje jeszcze trochę ten deszcz po prostu nas wesprze, jeżeli chodzi właśnie o gospodarowanie i o ogrodnictwo. A chciałem zapytać, nawiązując do tego tematu, który dzisiaj poruszamy, o modernizacji, o dofinansowaniu do modernizacji gospodarstw rolnych. Czy o tym też rolnicy rozmawiali w czasie tego forum? Czy rozmawialiście o tym, o nowoczesności, że tak powiem, i o możliwościach zakupu maszyn i urządzeń?
Tak, żeśmy rozmawiali się na te tematy i tu wielkie podziękowania dla pana dyrektora i w ogóle dla ministra, że zauważył, że w momencie, kiedy te programy praktycznie powinny się kończyć, one zostały przedłużone. Jest to dobry kierunek pomocy dla nas, bo to był okres, kiedy były siewy, kiedy nie mieliśmy dostępu do pewnych urzędów, a z takim wnioskiem są potrzebne też i dokumenty i tak dalej. Zresztą agencja też pracowała no, zdalnie. To wszystko się nałożyło z powodu koronawirusa na takie duże niedogodności dla nas, jako dla tych, którzy składają, ale też dla tych, którzy odbierają te wnioski. I jedynym mądrym rozwiązaniem, które nastąpiło, to było przedłużenie terminu ostatecznego na składanie tych wniosków, co ja myślę, że pozwoli nam na uniknięcie zwrotu tych pieniędzy potem do Brukseli, że no, nasi rolnicy teraz mają trochę czasu, wystąpią z tymi wnioskami o modernizację.
A jeżeli chodzi o dostęp do sieci, bo jak pan powiedział, no jednak koronawirus powoduje, że po pierwsze biura pracowały zdalnie przez długi czas, a po drugie rolnicy też się obawiają pójść w różne miejsca po to, żeby ewentualnie nie paść ofiarą koronawirusa. Czy ten system informatyzacji wsi już jest no, na dobrym poziomie?
Znaczy się dajemy sobie radę. Tu mamy do dyspozycji urzędy. Zawsze można było podjechać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i tam też była pomoc okazana, bo to nie było tak, że no wszyscy byli pracownicy oddelegowani na zdalną pracę. Zawsze te dyżury były i tu dostępność była, choć utrudniona. I tak jak pan powiedział, no obawy, no wszyscy mamy te obawy, bo po prostu gdzieś nam w głowach to zostało i na pewno na bardzo długo zostanie, że jednak ten wirus, obawiamy się jeden drugiego, a ja myślę, że słuszna droga była odesłanie pracowników na zdalną pracę. Zresztą ja w izbie tak samo postąpiłem, że 100% załogi nie było w pracy, to po prostu były dyżury trzymane i mówię, dzięki temu ja myślę, że w tym naszym województwie reakcja była natychmiastowa i ilość zachorowań mamy taką, jaką mamy, czyli najmniej w Polsce.
Dziękuję bardzo i powodzenia w takim razie życzę. Naszym Dziękuję. Gościem był Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Wracając do modernizacji gospodarstw rolnych, dużo osób zgłosiło i zgłasza te wnioski.
Panie redaktorze, to jest trzeci nabór w ramach obszaru dotyczącego racjonalizacji technologii produkcji. W pierwszym naborze przyjęliśmy 550 wniosków. W ostatnim naborze wpłynęło do Agencji Lubuskiego Oddziału Regionalnego 380 wniosków. Na dzień dzisiejszy w ramach trzeciego naboru w tym obszarze mamy już 160 wniosków. Pozostało do 30 jeszcze parę dni. Zawsze jest tak, że ten ostatni tydzień jest najbardziej wzmożony, najwięcej wniosków spływa, więc zakładamy, planujemy tak, że w wniosku będzie pomiędzy 200 a 300, czyli tyle, ile się spodziewamy.
To może jeszcze tak właśnie, żeby zmotywować panów, rolników, którzy ewentualnie myślą o tym, ale jeszcze nie zdecydowali się tak do końca, żeby ewentualnie złożyć tego typu wniosek. Jakie argumenty są za?
Pierwszy argument podstawowy to są możliwości finansowe dla każdego gospodarstwa. Mnie się wydaje, że jeżeli jest możliwość skorzystania z takiej pomocy państwa,
to trzeba korzystać.
To trzeba korzystać.
Ale przerwiemy na chwilę, bo mamy telefon. Halo? Aha, bo to już... No, momencik, bo za chwilę będzie po prostu... Myślałem, że to jest telefon, a to za chwilę będziemy motoradio mieli. I jeszcze te argumenty.
Argumenty dodatkowe. Jeżeli mogę skorzystać z nowszych maszyn, będzie mi dużo łatwiej pracować. Mogę zwiększyć swoją produkcję, mogę zwiększyć swoje dochody. Wszystkie argumenty za, żeby skorzystać z pomocy państwa. Inaczej powiem, panie dyrektorze, te pieniądze leżą na ulicy. Po prostu trzeba się po nie schylić.
Czyli każdy właściwie może, ale pod warunkiem, że dysponuje też własnym kapitałem, tak? Bo tutaj nie ma tak, że to 100% państwo finansuje.
Tak, panie dyrektorze, rzeczywiście my dofinansujemy 50 lub 60% w zależności od projektu, czy to jest inwestycja przez młodego rolnika, czyli wtedy mamy ten 10% więcej dofinansowania do inwestycji.
Oczywiście, ten młody rolnik to już 40 lat chyba, tak?
Tak, ale mimo tego, jakby nawet otrzymujemy te 50%, to uważamy, że to jest potężny zastrzyk środków finansowych. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, bo to też obserwujemy, że część rolników się kredytuje, czy w postaci kredytów, czy pożyczek, czyli źródłem zewnętrznym. No tak jest prowadzenie biznesu, nie tylko rolnego, ale też i działalności gospodarczej.
Mamy telefon jeszcze, odbierzemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Czy rolnicy nie powinni się ubezpieczać odnośnie tych sytuacji, które występują w tej chwili? Są susze, inne rzeczy, ale od tego mamy ubezpieczenie, bo jak ja sobie pomyślę, że przypuśćmy pracodawca w transporcie nie ubezpieczy czegoś, to on odpowiada za to i po prostu ginie. A tu liczy się na państwo, że państwo musi to zapłacić, bo jest jakiś tam nieurodzaj, względnie nie ma deszczu, nie ma to, nie ma tamto. Za to musi wszystko ponosić odpowiedzialność państwo. Jest to trochę dziwne. Dobry rolnik ubezpiecza się i ja uważam, że tak powinno być.
Czy ubezpieczalnie pana informacji wynika, że ubezpieczają właśnie z powodu suszy, z powodu ewentualnie nadmiaru wody?
Chciałbym powiedzieć, że to, co powiedział pan, jest zasadne, tym bardziej, że państwo polskie dopłaca do ubezpieczeń określoną kwotę pieniędzy i to powoduje, że coraz więcej rolników ubezpiecza się. Jest jeden podstawowy problem, jeżeli dobrze pamiętam, w województwie lubuskim ubezpieczalnie ubezpieczyły przeciwko suszy prawdopodobnie 4 rolników. Dzisiaj żeśmy rozmawiali. Nie chcę tego mówić kategorycznie, ale prawdopodobnie tylko 4 rolników ubezpieczyło się na przeciwdziałanie suszy ze względu na to, że ubezpieczalnie po prostu nie chcą albo stawiają tak wygórowane warunki, że po prostu się boją.
Że to się nie opłaca, tak? Dokładnie. Że to takie koszty są tak. Ubezpieczenia zbyt tak. Wysokie.
Dokładnie. Ale mamy państwową ubezpieczalnię PZU, czy jakieś tam inne, które powinny być zobowiązane ubezpieczyć, a nie żądać później od państwa, właściwie od podatników, wyrównania tego, co się stało.
Dziękuję panu bardzo za te uwagi. Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o wsparciu, jakim udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o tym, że wydłużył się termin naboru wniosków do 30 czerwca o przyznanie środków na modernizację i inwestycje w gospodarstwach rolnych, a naszymi gośćmi są Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego. Rozmawialiśmy o modernizacji gospodarstw rolnych, ale także możemy składać wnioski, mówię o rolnikach, restrukturyzację małych gospodarstw. Co to znaczy małe gospodarstwo?
Małe gospodarstwo w ramach tego działania to takie gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 13 tysięcy euro, czyli osiągana wielkość ekonomiczna, czyli w tym znaczeniu mówimy o produkcji rolnej czy produkcji zwierzęcej, tak? Czyli taki gospodarz, który taką ma wielkość.
Ale to jest obrót, czy to jest wartość tego gospodarstwa?
To jest na podstawie danych ze sprzedaży danego ostatniego roku, więc sprawdzamy na podstawie i powierzchni gruntów rolnych, a także produkcji zwierzęcej, czyli zwierząt, które posiadamy w gospodarstwie. One są wyliczane według średniej krajowej i wtedy taka wielkość jest.
Ale tak, żeby mieszczuchy zrozumiały, to ile na przykład trzeba mieć krów, czy innego?
Nie odpowiem panu, mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o powierzchnię rolną, to produkcja, powiedzmy, pszenicy to jest około 20 hektarów, tak? Czyli powiedzmy, to jest taka powierzchnia, czy do tej wielkości.
Do tej wielkości, tak. To sobie można sobie wyobrazić po prostu. I co ci właśnie gospodarstw, prowadzący te gospodarstwo mogą uzyskać?
Podobnie jak w działaniu takim większym dla większych rolników, tak? Czy tutaj w tym modernizacji gospodarstw rolnych, tutaj mówimy o tych mniejszych gospodarzach, czyli dla nich jest podobny zakres rzeczowy jak dla tych większych rolników. Czy tutaj mogą się ubiegać o wsparcie też na zakup maszyn, zakup urządzeń do produkcji z rolnym czy zwierzęce, czy też roślinnej. Podobne, to jest podobny zakres wsparcia. Z tym, że to jest po prostu mniejsza kwota. Kwota jest wypłacana w postaci premii, czy tutaj nie ma jakby dofinansowania do inwestycji, tylko wypłacamy w postaci premii. Rolnik składa wniosek o płatność, otrzymuje już przed inwestycją środki finansowe na zakup środków trwałych na przykład. Tak? Czy tutaj jest taka forma łatwiejsza i bezpieczniejsza dla rolnika, tak? Bo nie ponosi na początku żadnych wydatków.
Czyli rozumiem, że pisze kosztorys, tak? Napisze też we wniosku, co chce zrobić dokładnie.
Oczywiście.
Jest to, musi być to zatwierdzone?
Tak, tak.
Musi być to zatwierdzone i wtedy występuje o płatność. Państwo mu przed jeszcze rozpoczęciem jego modernizacji gospodarstwa tak wysyłają pieniążki, tak? Do jakiej wartości może się starać?
W tym przypadku otrzymuje na pierwszym wniosku o płatność 80% wartości, to jest 48 tysięcy, a druga płatność się odbywa na podstawie drugiego wniosku o płatność, czyli po zakończeniu już tego projektu ostatecznej inwestycji, tak, to jest 12 tysięcy. W sumie można otrzymać 60 tysięcy złotych.
A na co tak przykładowo te pieniądze mogą być przeznaczane?
Rolnicy często zazwyczaj kupują maszyny rolnicze, tak? Bo to jest takie najbardziej popularny środek trwały. Tak? Tym bardziej, że rolnicy muszą też wydatkować 80% środków należy wydać środki trwałe, czyli maszyny, urządzenia, a pozostałe można już wydać środki obrotowe, tak? Czyli na przykład, powiedzmy, środki do ochrony roślin, tego typu koszty.
A państwo sprawdzają też państwo jakby zasadność tego zakupu?
Oczywiście, tak najbardziej oceniamy, czy taka inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, czy jest racjonalna. Tak?
No jak na przykład jakiś ciągnik z klimatyzacją albo bez klimatyzacji, to też jest podbrane pod uwagę.
Panie doktorze, no my tutaj już nie kwestionujemy jakby komfortu
tak?
pracy. Tym bardziej, że teraz o czym mówimy, to o suszy, tak? Więc dajmy sobie tutaj sytuację z tego, że na dzień dzisiejszy praca bez klimatyzacji w 30 czy 40 stopni Celsjusza jest raczej pracą bardzo ciężką, tak? Więc zazwyczaj wszystkie ciągniki już posiadają tę klimatyzację.
Jest z nami teraz Marcin Psonak, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żaganiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Państwo jako biuro powiatowe zajmują się przede wszystkim płatnościami obszarowymi, tak?
Tak.
Ale chyba rozmawiają także państwo z rolnikami, jeżeli chodzi o wsparcie i szukanie pomocy, jeżeli chodzi o zakup maszyn, urządzeń, o modernizację. Czy jest zainteresowanie tym tematem? Czy rzeczywiście rolnicy zamierzają właśnie inwestować? Bo jak słyszeliśmy dzisiaj prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, to warunki do pracy na roli jeżeli chodzi o aurę, bo to jest podstawa jakby funkcjonowania, to nie są najlepsze w naszym regionie.
Tak, jeżeli chodzi o zainteresowanie rolników, jest ono przynajmniej w naszym powiecie. Nasi rolnicy są już tak zaznajomieni z programami, które realizuje Biuro Wsparcia Inwestycji, że większość z nich wypełnia samemu wnioski. Do nas przychodzą jedynie po pomoc w potwierdzeniu zgodności dokumentów, które mają przesłać. Pozostałe rzeczy robią sami, więc tutaj jeżeli chodzi o tych większych rolników, to jest ich mniej z zapytaniami. Do nas bezpośrednio kontaktują się z biurem inwestycyjnym, a do nas przychodzą tylko potwierdzić dokumenty. Jeżeli chodzi o tych mniejszych rolników, to zdarzają się osoby, które przychodzą do nas zapytać się, jak to ma wyglądać, na co mogli przeznaczyć te pieniądze.
To znaczy przychodzą z zapytaniem, tak? Czy tak, proszą o pomoc tak. w wypełnianiu wniosku, czy jest to dla nich jasne i oczywiste?
Znaczy, raczej z wypełnianiem wniosku nie mają jakichś takich większych problemów. Bardziej są to pytania, na co mogliby przeznaczyć i czy oni akurat się kwalifikują do tej pomocy.
I na co najczęściej, o czym marzą, że tak powiem, młodzi rolnicy, ci, którzy mają małe gospodarstwa rolne?
Znaczy, mogę powiedzieć przykład sprzed dosłownie kilku godzin, gdzie zgłosił się rolnik, który chce założyć hodowlę ślimaków. I jest to takie jego. Taka działalność, którą chciałby on w tym małym gospodarstwie rozwijać.
I też jest to możliwe właśnie z tego programu?
Tak, jeżeli są to środki trwałe, jak najbardziej może skorzystać.
A wracając jeszcze do tego podstawowej państwa działalności, płatności obszarowej, z tym chyba już nie ma problemów, nie? Bo to już jest...
Nie, no akurat tutaj w tym przypadku jest to już któryś nabór wniosków. Rolnicy są tak zaznajomieni, że w większości nie potrzebują pomocy. Dodatkowo aplikacja elektroniczna jest na takim poziomie obecnie, że po prostu rolnicy sami wypełniają. Dodatkowo składanie wniosków w formie oświadczenia też tym mniejszym rolnikom pomogło, że nie musieli składać elektronicznie. Wystarczyło, że przesłali do nas na odpowiednim druku informacje, że chcą złożyć w formie oświadczenia, czyli wniosek jest taki sam jak w poprzednim roku i dzięki temu było bardzo mało osób w biurach.
Tu Stanisław Myśliwiec mówił właśnie, że tak pogoda wybiera, że tak powiem, pada w niektórych miejscach naszego regionu, w niektórych bardzo mało, a jak powiecie żagańskim, czy trochę dowodniła ten obszar?
To znaczy są miejscowości, które rolnicy mówią, że popadało u nich i że ta sytuacja się naprawdę poprawiła i jest fajnie, a są miejscowości sąsiednie, w których tego deszczu nie było prawie w ogóle, pomimo zachmurzenia, więc
tak różnorodnie jest po prostu.
Tak, niestety nierówna jest i jednym rolnikom popadało, innym niestety nie.
Dziękuję bardzo. Marcin Psona, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żaganie, był naszym gościem. Z innych możliwości, z których mogą skorzystać rolnicy, to pomoc w rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Co to znaczy pozarolnicza? Bo rolnik też może prowadzić działalność gospodarczą jako taką, tak?
Może ja chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. My w tej chwili obsługujemy 123 wnioski z województwa lubuskiego i 30 wniosków z województwa wielkopolskiego. Pomagamy Wielkopolsce.
Nie dajemy rady?
Takie zalecenie pana prezesa, tak, że my musimy pomóc i robimy to. Robimy to dość skutecznie, z czego się cieszę, że oddział lubuski w ogóle pomaga, bo pomagał w poprzednim roku dla Wielkopolski i dla Mazowsza i w tym roku też pomagamy. Ta działalność to jest usługi budowlane, to jest gastronomia, to jest projektowanie ogrodów, to jest prace leśne, przewóz osób, wszystkie możliwe rzeczy, zakłady kosmetyczne. Bardzo fajnie, że taka pomoc została uaktywniona i uruchomiona. To jest szeroka gama i naprawdę 123 podmioty, które mam nadzieję, że powstaną, będzie bardzo fajnie.
Czyli nowe firmy właściwie, tak?
Tak.
Dzięki tym środkom?
Tak.
A rolnik, który robi właściwie to samo, tylko że nie chce zrezygnować z tego statusu rolnika, to co wtedy? Ma też szansę na uzyskanie tego typu wsparcia?
Tak, oczywiście. ta działalność jakby nie przekreśla prowadzenia działalności rolniczej.
Czyli może robić to i to,
może
tak?
Robić to i to.
A co wtedy z ZUS-em i KRUS-em?
ZUS oczywiście tutaj to ma na celu działalność gospodarczą, więc jak chyba nawet wskazuje, my musimy po pewnym czasie zgodnie z wymogami się ubezpieczyć w ZUS-ie. Ale ta działalność rolnicza nie jest akurat wykluczeniem w tym momencie. Czy to jest dla tych osób, które prowadzą działalność rolniczą i chcieliby zdywersyfikować swoje przychody, więc wtedy mogą otworzyć działalność pozarolniczą w ramach kodów PKD, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia. I tak pan dyrektor wspomniał, mamy takie projekty właśnie na usługi leśne, na kosmetykę, na branżę budowlaną. I jeśli ktoś tym takim programem zainteresowany otwiera działalność rolniczą, może też zatrudnić pracowników do tej działalności. Z każdym zatrudnieniem pracownikom wartość pomocy wzrasta. Czyli tutaj mówimy, jeżeli mówimy o samozatrudnieniu, to otrzymujemy 150 zł do inwestycji, do finansowania.
Ile? 150 tysięcy
otrzymujemy w postaci premii. Więc
bezzwrotnej pomocy.
Bezzwrotnej pomocy. Jeśli chcemy zatrudnić pracownika oprócz siebie, czyli samozatrudnienia, czyli łącznie dwa etaty, otrzymujemy 200 tysięcy dofinansowania, może nie dofinansowania, premii, tak, na rozpoczęcie takiej działalności. Oraz w przypadku trzech osób otrzymujemy 250 tysięcy.
Na początku już.
Otrzymujemy w postaci dwóch wniosków o płatność, ale na początku otrzymujemy 80% tej wartości, pierwszej opłatności. Już możemy za te pieniądze inwestować w środki trwałe, które zamierzamy sobie sfinansować.
Czyli tam też jest precyzyjnie trzeba powiedzieć na co, czy napisać na co te środki zostaną przeznaczone?
Oczywiście, dlatego też, że tutaj trzeba pamiętać, że każda dotacja to jest pomoc publiczna, a więc my jakby tutaj też wypłacając, czy przyznając środki finansowe, później wypłacając, sprawdzamy, czy ta dotacja ma rację bytu, czy projekt, tak, jest opłacalny, czy to jest możliwe do zrealizowania.
Więc czyli biznesplan musi być.
Biznesplan musi być oczywiście wypełniony i musi z niego wynikać, że ta inwestycja jest rentowna.
No tak, ale jak zatrudnimy jedną osobę, stworzymy firmę, kupimy narzędzia i nie wyjdzie. I co wtedy? Trzeba oddawać te pieniądze, te 200 tysięcy?
Panie redaktorze, no ja zakładam, że te projekty są przemyślane, tak? Więc nie zakładajmy na początku, że ta inwestycja nie wyjdzie. Są też możliwości
mówi pan tak, ale na przykład ktoś zamierza założyć gospodarstwo agroturystyczne, nagle epidemia wybucha, zakaz poruszania się i wiadomo, że przez te kilka miesięcy może po prostu to gospodarstwo upaść.
Panie doktorze, oczywiście takie sytuacje są, to jest siła wyższa. My wtedy też, jeżeli ten rolnik zwróci, że taka sytuacja nastąpiła, w takim układzie my możemy albo nie windykować, czyli po prostu nie dochodzić należności wypłaconych, lub zawieścić prowadzenie działalności gospodarczej na pewien okres czasu. Tak?
W tym okresie,
kiedy na przykład jest niemożliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Więc tutaj nie ma także takiej sytuacji, że zostawiamy rolników samych, tak, tych przedsiębiorców. Jeśli się wydarzą sytuacje nadzwyczajne, jakieś siły wyższe, tak, to w tym przypadku rolnik, już czas w momencie przedsiębiorca, może nas wystąpić z wnioskiem i wtedy my ocenimy, czy to wymaga, powiedzmy, zawieszenia działalności, czy innego rozwiązania, które pozwoli mu kontynuować tę działalność gospodarczą.
Powiedział pan, że ponad 120 firm może powstać, a jakie najczęściej wybierają rodzaj działalności czy firmy? Czy one mają już taki profil rolniczy, czy są w ogóle takie oderwane od rolnictwa?
Ale na to pytanie odpowie pan Jacek Socha, bo akurat on weryfikuje te wszystkie wnioski i wie, co tam się znajduje.
Panie doktorze, mamy działalność przewóz osób, tak? Dużo mamy projektów właśnie na przewóz osób, tak? Czyli tutaj mamy bliskość lotniska w Berlinie, tak? To też takie są uzasadnienia, że rolnicy otwierają działalność w tym zakresie. Mamy dużo też projektów dotyczących prac leśnych, czyli z tym związaną działalność gospodarczą.
Czyli co, kupują urządzenia, maszyny, żeby ewentualnie tam pomagać?
Prowadzić zrywkę na przykład, tak?
To zakład usług leśnych.
No tak, na przykład. 50% leśnictwa, lasów w naszym regionie.
Tak, czyli jest potencjał. Tak, jest potencjał. Tak,
68.
Zalesienie jest 68%?
Tak, lubuskie, albo ja się mylę.
Czyli jest potencjał, tak pan widzi, jest potencjał w tym zakresie. To też mamy pomysł, są takie projekty dotyczące na przykład na wulkanizację mobilną, na przykład takie projekty, tak, że ktoś kupuje samochód dostawczy plus wyposażenie, będzie na przykład świadczy usługi wulkanizacji mobilnej na przykład.
No to ciekawe rzeczywiście.
Tak, to są różne pomysły, fajne, ciekawe.
Projektowanie ogrodów.
Dokładnie, projektowanie ogrodów też, więc tutaj naprawdę mamy...
Wynajm domków letniskowych.
Szereg działalności, które oczywiście wspieramy pod warunkiem, tym, że one się mieszczą w katalogu kodów PKT, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia.
Dokładnie.
I jeszcze jedna forma pomocy to premie dla młodych rolników. Jeszcze raz przypomnijmy, kto to jest tym młodym rolnikiem, do jakiego wieku można uznać się za młodego.
Czyli mówimy o...
Kryterium graniczne 40 lat w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.
Rozumiem. Przed dniem urodzin możemy jeszcze 40-letni, możemy sobie jeszcze...
Data wpływu się liczy.
Tak jest.
Także tak, jeżeli to też zachęcamy, bo mamy otwarty nabór do 1 sierpnia.
O, to jeszcze trochę
także,
czasu
tak,
jest.
Bo 3 czerwca rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków, także zachęcamy młodych rolników do składania wniosków. Muszę powiedzieć, że z roku na rok mamy tych rolników młodych coraz więcej, także w ubiegłym naborze wydaliśmy 87 decyzji. Teraz spodziewam się, że będzie podobnie, więc zachęcam wszystkich młodych rolników, którzy chcą skorzystać z tej bezwzględnej premii o to, aby składali do nas wnioski. Chciałem jeszcze się odnieść do jeśli mogę skorzystać z czasu antenowego, też do słuchacza, który do nas zadzwonił. Proszę zauważyć, że samo prowadzenie działalności rolniczej też nie jest proste. Aby prowadzić działalność rolniczą, trzeba się na tym znać. Też jesteśmy narażeni na to, że umieć wyprodukować przede wszystkim produkt swój, umieć go sprzedać. I oprócz tego jeszcze jesteśmy narażeni na jedną niewiadomą, którą jest pogoda. I tak możemy zaplanować sobie inwestycje. Wydawać się, że wszystko jest okej, okay, tak? Natomiast będzie susza, będzie też nawalny i się okaże, że żadnych plonów nie będzie. Więc tutaj jeszcze mamy ten jedną niewiadomą, która jakby wpływa na naszą sytuację ekonomiczną w gospodarstwie rolnym.
No tak, ale słuchacz też apelował do tego, że do tych firm ubezpieczeniowych, żeby rzeczywiście wzięły to pod uwagę i rzeczywiście zaczęły masowo ubezpieczać rolników. Bo jak będzie masowo ubezpieczony, to wtedy wszyscy zarobią praktycznie i będzie większy poziom bezpieczeństwa.
Oczywiście jak najbardziej, ale to też jakby każda działalność gospodarcza może być w pewnym stopniu ubezpieczona. Bądźmy tutaj obiektywni, panie redaktorze.
Tak jest.
I jeszcze jedno mogę powiedzieć. Dużo więcej rolników jest ubezpieczonych niż w poprzednich latach.
Czyli jednak ta tendencja jest pozytywna.
Tak, oczywiście ta tendencja jest wzrastająca, pozytywna.
Dziękuję bardzo. Do tych tematów na pewno będziemy jeszcze w czasie wakacji wracać. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli ekspert Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego oraz Andrzej Rochmiński, dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Miłego dnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.